pójdę, kiedy woła mnie mój Bóg i mój Pan. Pójdę po śladach Jego purpurowej krwi, przez cierniowe rozłogi i przez lilii łan, przez jasny uśmiech szczęścia i żar gorzkiej łzy. W dni krzyżowej udręki czy w radości czas śpiewam pieśń swego życia, spłacam serca dług. Nie wiem, dokąd podąża każdy spośród nas. Ja idę, gdzie mnie wiedzie mój Pan i mój Bóg. Najczcigodniejszy księże biskupie, drogie siostry zakonne, zgromadzenia Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, umiłowana rodzino siostry Marii Kolbe, drodzy parafianie, ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Pójdę, kiedy woła mnie mój Bóg i mój Pan. Pójdę po śladach Jego purpurowej krwi. Nie wiem, dokąd podąża każdy spośród nas, ja idę, gdzie mnie wiedzie mój Pan i mój Bóg. Słowa tej piosenki religijnej nieraz można usłyszeć na uroczystościach zakonnych, a szczególnie przywołuje się słowa tej piosenki w dniu ślubów zakonnych. Przywołuje się je dlatego, aby uświadomić składającym śluby zakonne, że rozpoczyna się w ich życiu nowy etap, który nie będzie łatwy, bo za wierność temu, co się powiedziało Bogu, osoby konsekrowane nie w jednym przypadku muszą płacić wielką cenę, bo miarę zakonnego posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, które osoba konsekrowana dobrowolnie składa w dniu ślubu, określa ten, który woła, aby pójść za nim i go naśladować. Jezus swoim oblubienicom i oblubieńcom nie będzie się tłumaczył, dlaczego taką, a nie inną drogą ich prowadzi. Co więcej, będzie oddawał ich w ręce ludzi, których mają słuchać i wypełniać ich polecenia. A to kolejna trudność w życiu zakonnym. Ale są osoby, które mimo iż wiedzą, że ich życie nie będzie łatwe, to godzą się na takie życie. Słowa wspomnianej piosenki dają odpowiedź dlaczego. Są to zarazem słowa, które mówią, czym jest życie zakonne. Pójdę, kiedy woła mnie mój Bóg i mój Pan. Tak, sensem życia zakonnego jest Bóg. A odnajdują sens w tym życiu osoby, które mają wiarę. Jeśli Jezus naprawdę jest moim Panem, to pójdę po śladach Jego purpurowej krwi, w dni krzyżowej udręki. Pójdę, gdzie wiedzie mnie mój Pan i mój Bóg. Pójdę jak Chrystus, który dla osób konsekrowanych pokazuje, co to jest wola Ojca. I dobrze wiemy, że wobec Niego wola Ojca nie była łatwa. Wydany w ręce ludzi, Jezus uczył osoby konsekrowane ślubu posłuszeństwa. Żyjąc na ziemi, ukazuje osobom konsekrowanym, jak zachować ślub ubóstwa. A w Getsemani, podczas męki krzyżowej i na krzyżu, stawia sprawę jasno czystości zakonnej. Dlatego jak wstępuje się do zakonu od pierwszych dni pobytu kandydatki, potem postulantki i nowicjuszki są uwrażliwiane, jak ważna jest kaplica w każdym klasztorze, a w niej tabernakulum. relacja z Jezusem jest najważniejsza. Bo jeśli nie nawiąże się tej relacji, to życie zakonne staje się brzemieniem nie do uniesienia. Ale po co siostry zakonne czy bracia zakonni idą do kaplicy? Aby Jezus uczył ich mądrości, aby umiały realizować charyzmat zakonny. Jezus napełnia mocą łaski, aby urzeczywistniały tą miłość we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie Kościoła, jaka jest pomiędzy Trójcą Świętą, a mówiąc językiem prostym, aby miały dość siły znosić siebie i żyć dla siebie. Bo życie zakonne, gdyby zabrakło miłości, byłoby wielkim nieporozumieniem. Bo w życiu zakonnym, jak i w życiu chrześcijańskim, chodzi o miłość. Po tym poznają, żeście moi. Ku czemu ta miłość się sprowadza? Wszystkich chrześcijan uczy Pan Jezus. Uczy i wtedy, gdy je w stajni betlejemskiej, i wtedy, gdy żyje na wygnaniu w Egipcie, i wtedy, gdy powraca z Marią i Józefem do Nazaretu, i wtedy, gdy prowadzi publiczną działalność, a najbardziej uczy podczas swej męki i śmierci na krzyżu. Uczy tej miłości także i po swym zmartwychwstaniu. Ta nauka Jezusa o chrześcijańskiej miłości jest fundamentem, na którym wznosi się Kościół. Patrzcie, miłują. Oto pozostawione Kościołowi zapisane w dziejach apostolstwo świadectwa pogan o pierwszych wyznawcach Chrystusa. Dlatego dopóki Kościół trzymał się tej nauki Jezusa o miłości, wzrastała liczba wyznawców Pana. Ale gdy zaczął schodzić z tej drogi, wówczas zaczynały się problemy w Kościele. Dlatego niech nas nie dziwi, że Jezus z krzyża mówi do Franciszka w Asyżu. Ratuj mój Kościół. Ratuj Kościół, bo szedł z drogi miłości. Święty Franciszek, założyciel zakonu franciszkańskiego, powrócił do korzeni Kościoła i pokazał światu, że miłość, którą przyniósł Chrystus na świat, jest siłą uzdrawiającą wspólnotę Kościoła. Jego wierny uczeń, święty Maksymilian Kolbe, wiele wieków później powie krótko: tylko miłość jest twórcza. I dopowie jeszcze, że aby tą miłość urzeczywistnić, trzeba być zjednoczony z Maryją. I tę jedność z niepokalaną matką trzeba ciągle pogłębiać. Miejscem realizacji tego programu, który rozeznał ojciec Kolbe, miał być Niepokalanów. Nowy klasztor założony przez ojca Maksymiliana. I trzeba powiedzieć, że rzeczywiście był. A że był, świadczy wiele dzieł, które podejmowali bracia w tym klasztorze. A podejmowali, bo ojciec Kolbe umiał sensownie wyjaśnić związek duchowości świętego Franciszka z duchowością maryjną. Umiał połączyć i wprowadzić w obecność tej miłości Matkę Pana i naszą Matkę. Umiał zapalać braci do pójścia tą drogą z nowym zapałem i gorliwością. Jednym z tych braci zafascynowanych tą duchowością w Kościele świętego Maksymiliana był ojciec Mirochna, który jako młody kleryk zostawił Polskę i wyjechał do Japonii. Gdy wyjeżdżał z ojczystego kraju, na pewno nie myślał, że kiedyś nim posłuży się Niepokalana, aby powstał pierwszy w świecie Niepokalanów żeński. Niepokalanów, którego fundamentem jest miłość do ludzi. Przecież wpierw po wybuchu bomby atomowej ojcowie i bracia franciszkanie z Polski pomagali potrzebującym wraz z innymi Japończykami. I na gruncie tej miłości świadczonej bliźnim, a imion tej miłości było wiele, Niepokalana posłużyła się polskim zakonnikiem, polskim franciszkaninem pochodzącym z Wojnicza, aby powstał pierwszy w świecie niepokalany żeński. On jest owocem tajemnicy ludzkiej miłości, którą w swoim Kościele upamiętnił Bóg nowym zgromadzeniem zakonnym. Dzięki temu, co stało się w Japonii, siostry z tego zgromadzenia lepiej rozumieją twórczą siłę miłości i wiedzą, że tą miłością daje Jezus przez nich pokalaną. Każda sióstr, która jest w tym zgromadzeniu, wie, że tylko miłość ich uświęca i zbawia, a bliźnich ratuje od potępienia. Tak rozumiany charyzmat tego zgromadzenia odnajduje siostry w świętym Maksymilianie, którego duchowość poznają, w niej wzrastają, nią żyją i ją promieniują, promują w Kościele. Siostry patrzą w stronę świętego Maksymiliana, a czytając jego pisma i konferencje są świadome, że ich charyzmat jest mocno zakorzeniony w tajemnicy krzyża. Dlatego ilekroć śpiewają słowa tej piosenki religijnej, ponawiają niejako gotowość wypowiedzianą w dniu ślubu do pójścia przez cierniowe rozłogi i przez żar gorzkie łzy, pójścia, gdzie wiedzie mnie mój Bóg i mój Pan. Moi drodzy, od roku 1989 ten niepokalany żeński, który powstał w Japonii, jest także i w Polsce. Tutaj w Strachocinie, dotykając swoim ogrodzeniem sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Gdyby nie było tego niepokalanowa, nie byłoby dzisiaj tego pogrzebu, w którym teraz uczestniczymy. Niepokalana wybrała sobie ten piękny zakątek na swoją zagrodę i w tej zagrodzie niepokalanej siostra Maria Kolbe przeżywała ostatnie lata swego życia aż do śmierci. Tu otwarła po raz ostatni oczy i nie popatrzyła wtedy na otaczające jej łóżko siostry, które odmawiały koronkę do miłosierdzia Bożego, które się modliły, ale popatrzyła w sufit. Jakby widziała już ten tunel światła, który się przed nią otwarł, aby w niego wejść i podążać na spotkanie swego ulubieńca. Jak to wyglądało? Dla nas jest to wielka tajemnica, ale nie dla niej. Ona już wszystko wie. 15 maja dowiedziała się wszystkiego. Ale nim się dowiedziała, przez te ostatnie 16 lat była na krzyżu, a pod tym krzyżem obecne były współsiostry z jej zgromadzenia zakonnego. Kiedy mówię, że była na krzyżu, to w tym słowie nie ma żadnej przesady. To naprawdę było ukrzyżowanie. Przez te 16 lat siostra sama nie zrobiła ani jednego kroku. Nie wypowiedziała ani jednego słowa. Nie wykonała żadnej pracy. Nie wzięła ani razu łyżki do ręki, aby spożyć posiłek. I tak można by wiele rzeczy wyliczać, że nie zrobiła. A że mimo wszystko tyle lat przeżyła, jest zasługą jej rodziny zakonnej, która przez te wszystkie lata, dniem i nocą, czuwała u jej łóżka, podejmując posługę w miłości. Nieraz była to posługa wymagająca heroicznego wysiłku, bo posługujące jej siostry musiały się zmierzyć z jej cierpieniem, a było ono niekiedy tak dotkliwe, że posługującym siostrom wyciskało łzy. Ona cierpiała, a one nieraz przy niej płakały. Najtrudniej było to, że cierpiąca siostra nie mówiła i nie mogła powiedzieć ani co, ani gdzie ją boli. Moi drodzy, to przybicie do krzyża naszej siostry miało miejsce w Teresinie 1 lutego 2001 roku. Siostra przechodziła przez pasy dla pieszych i wtedy uderzył w nią kierowca jadący samochodem z wielką prędkością. Połamane nogi, zraniona głowa i obrażenia tak dotkliwe, że lekarze nie dawali jej szans życia. Nawet nikt nie podjął się poskładać te połamane nogi, bo wszyscy oczekiwali na jej śmierć. Wydali na nią wyrok, a ona przeżyła jeszcze ponad 16 lat. Tyle lat była na swym krzyżu. Oto wielka tajemnica Boga. Kochani, dlaczego nieraz pojawiało się w myśli to pytanie? Nie tylko mnie, ale pewnie i tym, którzy stawali nad nią, leżącą, bezradną, cierpiącą w łóżku. Siostry odsuwały to pytanie, aby nie kusić Pana Boga, ale od czasu do czasu ono powracało jak bumerang. Dlaczego? I mimo upływu tylu lat, odpowiedzi na to pytanie nie poznaliśmy. Siostra Maria Kolbe już poznała prawdę o swoim cierpieniu. I jestem pewny, że za nie dziękuję, bo Pan jej powiedział, jej oblubieniec, że jej ofiara była bezna, że jej cierpienie nie było bezsensowne, że to wszystko, co spotkało ją w życiu, miało głęboki sens. Miało sens to, że rodzice ją dobrze wychowali i nauczyli ją cenić Pana Boga ponad wszystko. Nauczyli ją bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nauczyli ją sumienności i pracowitości. Nauczyli ją porządku. Nauczyli odpowiedzialności. Nauczyli wierzyć w Boga i Go kochać. Nauczyli ją żyć w Kościele i dla Ojczyzny. Ta nauka w domu rodzinnym zaczynała już przynosić pierwsze owoce w szkole podstawowej, a potem w liceum ogólnokształcącym, a potem na studia, które kończy na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1969, zostaje kartografem. Na studiach daje się poznać jako osoba głęboko wierząca, a wiemy, że czasy dla studentów wtedy nie były łatwe, bo to były czasy komunizmu. Ona z odwagą włącza się grupę studentów zaangażowanych w duszpasterstwo akademickie. Tam spotyka wspaniałego wychowawcę młodzieży, kandydata na ołtarze dzisiaj, księdza Aleksandra Zienkiewicza, zwanego popularnie wujkiem. To on wycisnął piętno na jej duchowości i zapalił pragnienie oddania swego życia Bogu. Przez krótki czas była nauczycielką geografii w szkole, ale jej myśl ciągle biegła ku wyższym ideałom. Chciała swe życie oddać Panu Bogu i tylko Jemu. Dlatego, gdy upewniła się, że ma powołanie do zakonu, odpowiedziała Panu Bogu tak, ale. Wtedy pojawiło się jedno ale. W Polsce nie było zgromadzenia, które by realizowało duchowość jej marzeń. Kochała Matkę Najświętszą, szczególnie tą z Częstochowy. Zafascynowała była świętym Maksymilianem i poszukiwała takiego zgromadzenia, które będzie realizować tą duchowość. Dlatego nawiedzała niepokalanów, aby tam u źródła poszukać człowieka, poszukać zakonnika, który by pokierował jej życiem. I znalazła. Znalazła w roku 1983. Poznała ojca Mieczysława, Marię Mirochnę, misjonarza z Japonii, ucznia świętego Maksymiliana, założyciela niepokalanowa japońskiego. Ale aby realizować swoje marzenia, aby wyjechać z Polski. A ona bardzo kochała Polskę. Miała to chyba po ojcu, który miłość do ojczyzny uczył się w armii Andersa. Jej ojciec walczył pod Monte Cassino. Dzieci o tym dobrze wiedziały, że ich tata to bohater, bo walczył na frontach, aby jego dzieci mogły żyć w Polsce. A tu, aby i za głosem powołania Ania, bo takie miała wtedy imię, musiała opuścić Polskę. I opuszcza ojczyznę, opuszcza rodzinę i jedzie do kraju kwitnącej wiśni. Przebywa tam w latach 1983-1988. Tam ukończyła nowicjat. Tam otrzymała imię zakonne Maria Kolbe. Tam złożyła pierwsze śluby. I stamtąd przybyła do Strachociny. Zgromadzenie wysyła ją na prymasowskie studium życia wewnętrznego w Warszawie. A po jej ukończeniu, gdy siostry otwarły placówkę w Teresinie koło Niepokalanowa, zostaje delegowana tam do pracy i zostaje pierwszą przełożoną tego klasztoru, a jednocześnie zatrudniona w redakcji Małego Rycerzyka. Objęła funkcję rektora, dyrektora tego czasopisma dla dzieci. Wykonywała pracę bardzo sumiennie, aż do owego feralnego dnia 1 lutego 2001 roku. Od tego dnia rozpoczęła się inna obecność siostry Mali Kolbe we wspólnocie zakonnej. Obecność przez cierpienie, które w ostatnich dniach jej życia było trudne dla niej, ale i dla sióstr, które stawały u jej łóżka. Wszyscy chcieli jej pomóc, a nie wiadomo było jak. Pozostał siostrom tylko różaniec w ręku. A siostra Józefa, siostra doktor, dobierając najlepsze leki, czyniła wszystko, aby umrzeć jej cierpieniu. I tak było do końca jej życia. Znakiem jej ukrzyżowania, jak mogliśmy to zobaczyć, pozostały te podgnięte nogi, które jakby chciano wyprostować, trzeba było łamać, z których 16 lat ostatnich życia nie korzystała. Moi drodzy, dziś siostra Maria Kolbe już nie cierpi. Dziś jest już wszystko inaczej. Mamy prawo tak myśleć i mieć takie przekonanie, gdyż po jej śmierci siostry znalazły modlitwę ułożoną przez nią w roku 1996, kiedy była przełożoną w Niepokalanowie. Posłuchajmy słowa tej modlitwy. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkie cierpienia i proszę Cię, mój Panie, abyś je stokrotnie pomnożył, jeśli jest takie Twoje upodobanie. Tego najbardziej pragnę, abyś nie oszczędzał mnie, gdy mnie nawiedzasz cierpieniem, ponieważ wypełnienie Twojej woli jest dla mnie największą radością. Gdy pisała tą modlitwę, czy wiedziała, że za 5 lat Pan ją spełni? Pan ją wtedy wysłuchał. Pan był wtedy blisko niej i spełnił to, co sama prosiła. Prosiła o to tylko dlatego, bo już wtedy myślała o niebie. Chciała być prawdziwą siostrą rycerstwa Niepokalanej. Chciała być wierna Chrystusowi. Zachowała się wtedy święty Franciszek, który trzymając się Chrystusowego krzyża prosił o udział w jego cierpieniach. Zachowała się święty Maksymilian w obozie, kiedy wyszedł z szeregu i powiedział: ja chcę umrzeć za tego człowieka. I ona, siostra Maria Kolbe, gdy była przełożoną klasztoru, za cierpienie, już wtedy dziękowała Bogu i prosi o większe i podaje jej liczbę, abyś pomnożył je stokrotnie, jeszcze daje, abyś mnie nie oszczędzał nigdy. Jezus ją wysłucha. Prosi go w taki sposób, by siostra już jakby pragnęła być w niebie. Siostro Mario Kolbe, jestem pewny, że cieszy się Tobą niepokalana, że raduje się Tobą święty Maksymilian Maria Kolbe. Dumne jest z Ciebie zgromadzenie zakonne. Dziękujemy dziś Panu Bogu za Twój krzyż i za błogosławione owoce tego krzyża. Dziękujemy niepokalanej, że miała w swej zagrodzie taką siostrę zakonną. I prosimy dziś Boga, aby pozwolił Ci nami dalej się opiekować, abyś patrzyła na nas, patrzyła na to zgromadzenie zakonne, patrzyła na swoją rodzinę, patrzyła na swoich bliskich i przyjaciół, abyś wypraszała nowe powołania temu zgromadzeniu, ale także i z naszej parafii. I aby duch miłości siostrzanej panował wśród tej rodziny zakonnej, aby te siostry ze zgromadzenia franciszkanek rycerstwa niepokalanej przez życie, przez pracę, przez świadectwo ukazywały w Kościele i w świecie, że tylko miłość jest twórcza i aby były zdolne do ofiary siebie. Pójdę, kiedy woła mnie mój Pan i mój Bóg. Pójdę po śladach Jego purpurowej krwi, przez cierniowe rozłogi i przez lilii łan, przez jasny uśmiech szczęścia i żar boskie łzy. W dni krzyżowej udręki czy w radości czas śpiewam pieśń swego życia, spłacam serca dług, nie wiem, dokąd podąża każdy spośród nas. Ja idę, gdzie mnie wiedzie mój Pan i mój Bóg. On Cię zawiódł do nieba, siostro Mario Kolbe. Amen.